Gry polityczne.
Już kwadrans po 13. PKP chwali się nowymi pociągami i kończącym się remontem na trasie Warszawa-Białystok, a Podlasianie alarmują, że będzie mniej połączeń. Bombardując Syrię, Rosja zaczęła nowy etap w światowej polityce, co na to Unia Europejska. Zjednoczona Lewica prezentuje kandydatkę na premiera. Czy Barbara Nowacka zmieni układ sił w polskiej polityce? Po wygranych wyborach Prawo i Sprawiedliwość obiecuje utworzenie nowego województwa. Czy to początek reformy samorządowej? Marcin Tomkiel, dzień dobry. Dzisiaj witam w studiu Jacka Boguckiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Eugeniusza Czykwina, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry
witam. Szczepana Barszczewskiego, Partia Korwin.
Witam serdecznie.
I Krzysztof Truskolaski, Nowoczesna. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Nowy rozkład jazdy PKP budzi coraz więcej kontrowersji. Po ponad rocznej modernizacji trasy od grudnia wraca bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą. Dla podróżnych to dobra informacja, szczególnie biorąc pod uwagę wciąż trwający remont drogi krajowej nr 8. A PKP Intercity poinformowało, że na linii Białystok-Warszawa kursować będzie 8 par pociągów. Do tego miały być również pociągi przewozów regionalnych. Wiele środowisk i organizacji zwróciło się do naszej redakcji, apelując, że połączeń ma być zdecydowanie mniej, a przewoźnicy nie udzielają jednoznacznych odpowiedzi. Też nie doczekaliśmy się od PKP takiej jednoznacznej odpowiedzi, ile tak naprawdę tych par pociągów będzie. A zwrócili się do nas też młodzi, drobni przedsiębiorcy, którzy muszą często do Warszawy nawet kilka razy w tygodniu dojeżdżać i twierdzą, że pierwszy pociąg, jaki dojedzie do stolicy z Białegostoku, to przyjedzie na godzinę 9.30, co wyklucza, eliminuje ich ze spotkań na przykład o godzinie 8.00. No to jak to jest z tym remontem? Czy Podlaskie wyszło jak Zabłocki na mydle?
Ja myślę, że
Jacek Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja myślę, że po 25 października to wszystko się zmieni. Natomiast i będą te pociągi jeździły. Natomiast przypomnę sprzed, to już pewnie ponad roku, kiedy miały być zawieszane te przejazdy, to pierwsza wersja i właściwie już zatwierdzona to była taka, że nie będą w ogóle jeździły pociągi nawet do Małkini z Białegostoku. To wtedy ja zorganizowałem spotkanie, zaprosiłem przedstawicieli PKP, także Ministerstwa Infrastruktury. No i na szczęście tą bezsensowną decyzję zmieniono w tym zakresie i do Małkini pociągi przez cały czas jeździły. Natomiast ja już wtedy ostrzegałem, że łatwo jest tracić klientów, pasażerów, bardzo trudno odzyskać. To w każdej działalności gospodarczej, także tu. A przypomnijmy, że PKP jest spółką Skarbu Państwa, więc za jej działalność odpowiada właścicielsko państwo, rząd. I teraz po ponownym uruchomieniu, żeby odzyskać tych pasażerów, którzy uciekli do przewozów samochodowych, to trzeba było uruchomić więcej przejazdów i taniej. Muszą być na początku przynajmniej konkurencyjne cenowo.
No będzie trochę szybciej, bo podróż ma trwać 2,5 godziny po remoncie.
No tak, tylko że już wtedy, kiedy pociągi jeździły, to 2,5 godziny to docelowo. Na razie to niewiele się przyspieszy po tej modernizacji, którą kończy się w tej chwili. Będzie to praktycznie ten sam czas, który był przed modernizacją. Więc musi PKP po prostu ponieść koszt inwestycji w pasażerów. Ja mówię inwestycji w tanie przejazdy i częste przejazdy, żeby odzyskać to, co straciła na rzecz innych przewoźników.
Szczepan Barszczewski, Partia Korwin.
Niewątpliwie białostoczanie i podlasianie ucierpieli niezwykle na władzy i rządach Platformy Obywatelskiej. I właśnie na gruncie przewozów kolejowych i remontu tego torowiska z Warszawy do Białegostoku. Natomiast co uderza w tej sytuacji bardzo mocno mnie jako radcę prawnego, to, że jeszcze rok temu mieliśmy zapewnienia ze strony rządzących, że oto ruch będzie się odbywał, bo będzie wyłączony jeden tor, przez co jeden tor będzie dostępny i ruch pociągów będzie mógł się odbywać wahadłowo. Teraz zarządzanie tymi inwestycjami odbywa się w tak tragiczny sposób, że nie dość, iż mamy zamknięte połączenie kolejowe, to mamy również w opłakanym stanie połączenie drogowe. W jednym czasie zbiegły się bardzo duże, poważne inwestycje, mocno uderzające w interes województwa podlaskiego i Białostocza.
I jedna i druga.
Tak, tylko pytanie takie, dlaczego zostało to tak zorganizowane, że wyłączony został ruch kolejowy. I teraz akurat ja tutaj nie czuję, nie dostrzegam tej obawy co do tego, czy tam PKP odzyska, czy nie odzyska, chyba że ten remont będzie się znacznie przeciągał, bo na razie to my mówimy o tym, że on już będzie, to torowisko zostanie oddane, połączenie
no
będzie, ale
nic nie wskazuje,
że było.
Żeby się
natomiast
przeciągnął.
Wiemy, że ta droga do Warszawy S8 znacznie, znaczy jeszcze oddanie jej przeciąga się mocno w czasie, znaczy w sposób oczywiście zaplanowany. I jeżeli to połączenie kolejowe zostanie oddane w czasie trwania remontu drogi, no to myślę, że PKP bardzo łatwo swój stan z posiadania odbije. Przy czym ważne, warte zaznaczenia. Ja pamiętam sam, a jestem no, jeszcze może nie tak bardzo doświadczonym człowiekiem, chociaż 40 lat na karku, że do Warszawy jeździliśmy bodaj w 2 godziny 8 minut. Tak? Ja sam jeździłem osobiście w 2 godziny 8 minut. Także chwalenie się 2 godzinami, 30 minutami, no to już jest pewnego rodzaju chyba nawet i bezczelność.
Poseł Eugeniusz Czekwin.
Ach, ja mam z bólem serca, bo ja jestem kolejarzem z zawodu, pracowałem i nawet byłem takim koordynatorem odpowiedzialnym za remont, na przykład kapitalny, to jednotorowa linia z Białegostoku do Kuźnicy, do granicy, wtedy jeszcze ze Związkiem Radzieckim. W ogóle, gdyby myśmy byli średnim nadzorem, wobec naszego dyrektora ktoś by zgłosił propozycję zamknąć linię kolejową i przerwać ruch, to było nie do pomyślenia. To była kompletna abstrakcja. Na dwutorowym, żeby zamykać dwa tory, to też jest jakaś... Ja już nie, moi koledzy, z którymi kończyłem studia, którzy pracowali całe życie i przeszli na emeryturę, więc tak aktualnie nie mam takiej dokładnej informacji, ale kolej jest nie do odzyskania. W tym sensie, że jeśli nie będzie rzeczywiście ze strony państwa strategii, bo powiem tylko, że to były lata 70. Przez węzeł białostocki, o ile się nie mylę, wtedy przyjeżdżało 64 pociągi towarowe na górce rozrządowej w Białymstoku. To jest taka, gdzie się te pociągi, że tak powiem, przyjeżdżały i zmieniały swoje kierunki. Wagony rozrządzano. Norma była 1100 wagonów. Dzisiaj to jest kilkanaście, 12, 14. No jak otworzy się do Warszawy, będzie trochę więcej. Więc z ubolewaniem tylko patrzę, że tak powiem, z bólem serca na matkę kolej.
Ale dostrzega pan coś pozytywnego? No, bo pozytywnego... zapowiedzi są, że nowe składy mają jeździć do Białegostoku w końcu.
Oby. Niemiecki podatnik, unijne pieniądze jeszcze przyszły jeszcze w ostatnim momencie, że chociaż te remonty zostaną wykonane, w sytuacji, kiedy nie mamy lotniska i dojazd do Warszawy jest szansą. Ruch pasażerski jest... To ja nie chcę oskarżać, bo tak się składa, że trochę znam się na kolejnictwie, więc ta kwestia na przykład transportu węgla transportem samochodowym, a odejście od kolejowego jest dużo... I tu nie zgadzam się z kolegą Boguckim, że on mówi, że po 25 wszystko się naprawi. Się nie naprawi, bo kolejny rząd...
No nie naprawi się, my naprawimy.
Tak. Będziemy jeździć tak godziny 50.
O tym zdecydują wyborcy.
Ale to jest szansa. Już tu było powiedziane, że ruch pasażerski oczywiście jest szansą, bo będzie szybciej, wygodniej. Do lotniska, do Warszawy. Ja bym te niepokoje, że będzie tych mało połączeń, jeszcze o tym nie wiemy.
Ale dziwną politykę PKP przyjęło, bo nie chcą oficjalnie podać informacji, ile tych składów będzie.
Przed wyborami nie podadzą.
No zobaczymy, oby, ale w każdym bądź razie jest nad czym się zastanawiać.
Może ta informacja trzymana jest na finisz kampanii wyborczej tak naprawdę.
Krzysztof Truskolaski, Nowoczesna, czy dla pana jako młodego przedsiębiorcy to jest duże utrudnienie i duża niepewność właśnie dojazd do stolicy drogą kolejową?
Jak najbardziej. Teraz w tym momencie ciężko nam dojechać i drogą kolejową, i drogą kołową. Jest remont drogi S8 z Białegostoku do Warszawy. Kolej tak naprawdę w tym momencie nie jeździ. Mam nadzieję, że od grudnia zacznie jeździć, ale PKP chwali się, że będziemy jeździć pociągami w 2 godziny 30 minut. Tak jak powiedział pan Barszczewski. W latach 90. jeździło się 2 godziny 10 minut. To czy to jest sukces, że w 2015 roku jeździmy pół godziny dłużej? To nie jest sukces. Uważam, że to jest porażka PKP. Uważam również, że to jest porażka rządzących partii, które są w tym momencie w parlamencie i nic nie poradziły na to, że województwo podlaskie w tym momencie tak naprawdę jest odcięte od Polski, odcięte od świata, bo ani samochodem, ani koleją nie da się szybko, komfortowo i bezpiecznie dojechać do Białegostoku i województwa podlaskiego. Uważam, że połączenie kolejowe powinno być jak najszybciej wyremontowane i pociągi powinny jeździć poniżej 2 godzin, a nie 2,5 godziny. Jeżeli chodzi o ten nowy pociąg PESA DART, bardzo się cieszę, że został on kupiony wreszcie z polskich firm, a nie włoskich gigantów. Powinno wspierać się polskie firmy, ale tak naprawdę nie oszukujmy się. Dużego komfortu, większego komfortu nie będzie dla pasażerów, ponieważ teraz, w tym momencie, dla ludzi najważniejszy jest czas. Jeżeli te pociągi będą jeździły jeszcze wolniej niż w latach 90., no to uważam, że ten komfort w tym momencie nie zostanie podniesiony.
Troszkę. Mam takie wrażenie, że pociągi z Białegostoku, z Warszawy do Białegostoku jadą wtedy, kiedy w Warszawie tam są wolne i w tym czasie oni je wysyłają, żeby pojechały sobie do Białegostoku i wróciły, bo są zupełnie niedostosowane do potrzeb podróżnych. Nie ma porannych połączeń. W jedną stronę jest, w drugą nie ma. No to jest po prostu skandal to, co w tej chwili dzieje się z rozkładem jazdy PKP. On jest w ogóle niedostosowany do potrzeb podróżnych. To jeden taki wniosek.
W niedzielę
natomiast drugi, już chwilę tylko, była tu mowa o drodze numer 8. Ja dzisiaj byłem rano w miejscu, które zgłosił mi jedna z osób, która prosiła o anonimowość. Okazuje się, że na drodze numer 8 w miejscowości Sikory Wojciechowięta odkryto wiele miesięcy temu jakieś historyczne cmentarzysko. Wygrodzono to taśmą i zostawiono. Kości ludzkie leżały palające się, odkopane. Część tego cmentarzystka została już zalana betonową drogą i wygląda na to, że inwestor i nadzór...
To polecamy nadzorowi konserwatorskiemu
nadzór
te informacje.
Konserwatorski, a właściwie nadzór, który pełnią już tam na miejscu ze strony i inwestora, i wykonawcy, archeologowie, zawalił. Nie zgłosili też ci, którzy mieli taki obowiązek zgłosić i to miejsce po prostu zostało zdewastowane. Nie wiem, czy wykonawca jest polski, czy zagraniczny, być może, ale na pewno jest taki, który nie ma szacunku dla zmarłych, który w polskiej tradycji jest jednak, co w polskiej tradycji jest jednak zasadą, ale przede wszystkim zawaliło polskie państwo. Znów zawaliło polskie państwo, które zgodnie z wypowiedzią jednego z polityków PO jest tylko teoretyczne. Rzeczywiście nikt się tym nie zajął, nikt nie został pociągnięty do konsekwencji, wobec nikogo nie wyciągnięto konsekwencji i to dalej można pojechać. Każdy może na ten teren wejść, nikt tego nie ogrodził. To jest skandal. Ja bodajże 2 miesiące temu interweniowałem w sprawie trochę innej, ale też podobnej. Susza odkryła zabytkowe ruiny mostu, jakiejś budowli na rzece Bóg. Interweniowałem u wojewody i z tego co wiem, nic nadal nie zrobiono, żeby zbadać coś, co odkryło się może pierwszy raz od chwili, kiedy to zbudowano.
Dobrze, ale tutaj kwestie ekonomiczne i gospodarcze, panie pośle, bardzo ważne też. Dobrze. Oczywiście nie ujmując temu, co pan powiedział.
Pozwoli mi skończyć ostatnim zdaniem. Zresztą ostatnio miałem w innej dziedzinie, w dziedzinie ochrony zdrowia, identyczną sytuację. System skazał 24-letnią dziewczynę na śmierć. Lekarze nie ze swojej winy, ale ze względu na to, jakie są rozwiązania systemowe, nie zlecili dodatkowych badań, które potwierdziłyby diagnozę. Po prostu w systemie nie ma pieniędzy, a lekarz boi się zlecić badania, które mogą być, no nie wiadomo, czy są konieczne, czy nie. No, ale jak można wskazać?
Bardzo ważny wątek jest w tej sprawie, drodzy państwo. A mianowicie właśnie ten aspekt i wątek prawny, bo to rok temu, w październiku zapowiadano, że władza zapowiadała, tak, Platformy Obywatelskiej, że zamknie to torowisko na rok. Teraz oczywiście dzisiaj mówi się o tym, że to torowisko już niedługo będzie otwarte, ale to niedługo to nie wiemy, czy to będzie grudzień tego roku, czy może marzec, może czerwiec 2016 roku. I w związku z tym się rodzi pytanie, czy ta sprawa w ogóle to się wpisuje w cały kontekst sposobu sprawowania władzy przez tą koalicję. Ale rodzi się pytanie, dlaczego nikt nic nie mówi co do odpowiedzialności umownej związanej z realizacją tego projektu? Bo tak naprawdę jesteśmy cały czas mamieni, niejako zagadywani tym, że tam 2 godziny 30 minut będziemy jeździli, że będzie tak bardzo komfortowo, pięknie, ładnie, składnie, tak? A tymczasem terminy zostały dawno przekroczone. O pieniądzach, o odszkodowaniach ze strony wykonawcy nic nie wiemy i prawdopodobnie to wszystko wygląda w taki sam sposób.
Jakie terminy ma pan na myśli? Bo ja jedyny, jaki termin znam, to 13 grudnia.
Też o takim
proszę, przypomnieć sobie, panie redaktorze, że w październiku ubiegłego roku mówiono, że zamknięte zostanie, że torowisko zostanie zamknięte na rok. Od października od października 2014 rok mija w październiku 2015. A ten termin grudniowy pojawił się niejako trochę
kilka miesięcy później.
Ja bym chciał się odnieść do wypowiedzi pana posła Boguckiego. Nie wiem, czy pan poseł słyszał, ale ostatnio na sesji Rady Miejskiej w Białymstoku to właśnie pisowscy radni chcą, aby jeden z białostockich deweloperów budował bloki na cmentarzu żydowskim. Więc jeżeli mówi pan, że jakieś kości zostały zakopane, to proszę się odnieść do tej sprawy.
No jeszcze bo dodałbym, bo, jeśli można, z wypowiedzi ja też mam swoje uwagi, no ale proszę państwa, przecież remontuje się bardzo poważny, kapitalny remont, na który to dzięki też środkom unijnym. Przypomina mi trochę takie hasło wypowiedzi tu państwa, że matko ratuj, bo giniemy. No jest też pozytywny element, czy to będzie 13 grudnia, czy się nawet przesunie trochę, to ta linia bardzo ważna dla nas będzie oddana, tak samo jak mam nadzieję, 8 do Warszawy. Natomiast o tym szacunku, jeśli już mówimy o tych kościach, bo to prawie jakieś historyczne, bardzo odległe, no to nasuwa się też problem o tym, co ostatnio bulwersujące w naszym województwie też występowały przecież i w Jedwabnem, i na cmentarzu żydowskim, a teraz żołnierzy radzieckich. Na Mielejczycach został zbezczeszczony cały cmentarz rozbity. Słyszy się o innych. Tu jest problem do jeżeli będziemy w kontekście, że to winna jest aktualnie rządząca władza, to nie jest też tak w porządku do końca, bo to się dzieje i w umysłach najczęściej ludzi, którzy...
To są przestępstwa i podobnie na tej drodze prawdopodobnie ale niewykrywane, mogły dojść do popełnienia przestępstwa.
No tak, niewykrywane przestępstwa kolejne co świadczą mogą świadczyć o nieudolności organów. No ale takie fakty były, kiedy informacja kolegi Boguckiego rządziła, też się zdarzały te sytuacje.
Za chwilę wracamy do dyskusji, porozmawiamy o tym, że Rosja postawiła świat przed faktem dokonanym i bombarduje, jak twierdzi państwo islamskie, a jak twierdzą niektórzy eksperci, to nie jest to państwo islamskie, a opozycja właśnie syryjska. Polityczne. Za 23 minuty 14. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są dzisiaj Krzysztof Truskolaski, Nowoczesna, Szczepan Barszczewski, Partia Korwin, Eugeniusz Czykwin, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Jacek Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość. Rosja wcale nie bombarduje państwa islamskiego, tylko ropociągi. Interesem Moskwy jest spowodowanie paniki na rynkach i skorzystanie na tym samemu. Tak mówi w Polskim Radiu Renata Grochol z Gazety Wyborczej. Źródła w syryjskich siłach bezpieczeństwa twierdzą, że Rosjanie przeprowadzili naloty w prowincjach Hama, Homs i Latakia na cele państwa islamskiego. Według syryjskiej opozycji są cywilne ofiary rosyjskich ataków, a wywiady krajów Zachodu powątpiewają, czy naprawdę chodziło o bombardowanie islamistów. No właśnie, o co chodzi tak naprawdę Rosji? Powrót w roli światowego mocarstwa, zagranie na nosie Zachodowi, czy utrzymanie reżimu Baszara al-Assada przy władzy, jak twierdzą niektórzy? Poseł Eugeniusz Czykwin.
No na pewno Rosja wspiera ten Baszara al-Assada, którego reżim na tle, obok sąsiadujących i istniejących dzisiaj wspieranych przez Zachód, w Arabii Saudyjskiej i tak dalej, był jeszcze stosunkowo, to oczywiście trzeba pamiętać, że to jest reżim też bardzo, bardzo twardy i tak dalej, ale
to skutecznie odsuwa uwagę Europy i świata od Ukrainy, właśnie te zaangażowanie.
Nie, ale chciałbym jeszcze to pan zacytował, to pani redaktor z Gazety Wyborczej, to jest zadziwiająca niechęć wiedzy, ponieważ od roku już wokół Stanów Zjednoczonych jest jest taka koalicja walcząca z tym państwem terrorystycznym, który wynika z tego wszystkiego, że to państwo głównym ich zasilaniem i szkoleni byli i zasilani w zbrojenie przez Zachód, głównie przez Stany Zjednoczone, a największym źródłem dochodów są ich sprzedaż ropy, która odbywa się przez teren Turcji, która jest w tej koalicji antyterrorystycznej, antypaństwa islamskiego. I dzisiaj można tylko zapytać tych dziennikarzy, którzy tak się wypowiadają, no to szanowni państwo, o tych podstawowych faktach nie było wiadomo. Jest destabilizowany cały ten region. Chodzi głównie przecież o to, że Iran, który już wychodzi z tej izolacji, będzie dostarczał ogromne liczby i ropy, i gazu, i chodziło o Syrię, o przejęcie tam kontroli nad tą terytorium Syrią. Rosja ma swój tam interes, ale my powinniśmy też pamiętać o tym, że główną przyczyną uchodźstwa i tej fali, która przecież nie ustanie i dzisiaj mówi o 1,5 miliona, ale przecież nawet ci się mylą, co mówią, że 5 milionów, ale będzie ich więcej, tych ludzi, bo oni będą uciekali. Z wojny zawsze uciekali. Jest jakaś tam stabilizacja. Jeśli koalicja amerykańska, to państwa zachodnie dokonywały ataków lotniczych w ciągu roku w ostatnim okresie 1-2 dziennie, to rodzi się pytanie, o co chodzi. Przecież to są tylko pozorowane działania. I teraz jest kwestia rozgrywki, że włączenia się Rosji, czy to od Ukrainy, w jakimś sensie Zachód i Europa przede wszystkim odczuła problem uchodźców i musi się z tym zmierzyć. Być może dojdzie do koalicji takiej wielkiej, że i państwa zachodnie, i Rosja wspólnie podejmą działania, które ten problem terroryzmu na przecież nie przerwą do końca, ale jednak ograniczą w sposób zasadniczy.
Krzysztof Truskolaski, Nowoczesna.
Od 2011 roku trwa wojna domowa w Syrii i tak naprawdę w tej wojnie były dwa punkty zwrotne. Pierwszy był w roku 2013, dokładnie w sierpniu, kiedy siły prezydenta Asada użyły broni chemicznej na przedmieściach Damaszku i wtedy również realna wydawała się operacja USA oraz Francji na tamtych terenach przeciwko reżimowi prezydenta Asada. W tym momencie mamy drugi zwrot w tej wojnie, ponieważ to Rosja zaangażowała się w ten konflikt. Tak naprawdę mamy bardzo małą wiedzę na ten temat. Nie wiadomo, ile rosyjskich żołnierzy, jakie siły rosyjskie przybyły do Syrii. Jest to bardzo złożony problem międzynarodowy, ale dopóki nie będziemy mieli pełnej wiedzy na ten temat, ciężko jest nam się wypowiadać o tym konflikcie.
Ale mamy fakt, że Rosja wróciła do roli światowego gracza jako światowe mocarstwo, postawiła świat przed faktem dokonanym. Szczepan Baszczewski, partia Korwin.
No niedźwiedź się budzi. Albo już może dawno się tak naprawdę obudził za prezydenta Putina. I absolutnie trzeba się zgodzić z tym, że my uczestniczymy w swego rodzaju zamieszaniu medialnym poniekąd. I tak naprawdę w tym zamieszaniu medialnym, w moim przekonaniu, w równym stopniu uczestniczą Stany Zjednoczone i Rosja. To, jaka jest sytuacja tam naprawdę, to my będziemy widzieli może za jakiś czas, a niewątpliwie wojskami, nalotami realizuje się politykę zwyczajnie gospodarczą, która w tym momencie i w tej sytuacji odnosi się do złóż ropy i do ropociągu. I teraz, żeby tak jednoznacznie rozstrzygnąć, czy kto tutaj robi gorsze rzeczy, a kto lepsze rzeczy, no to trzeba powiedzieć w takim razie o tym, że od roku już Stany Zjednoczone też bombardują Syrię i dochodzą informacje takie, że wspiera państwo islamskie w wyposażeniu broni. Sprawdzenie i zweryfikowanie, z jakiej produkcji jest ta broń, nie jest tak naprawdę trudne. Oczywiście ze wszech miar należy wstrzemięźliwość zachować w tej sytuacji i krytycznie odnieść się do postępowania Rosji, no ale z jednej strony Rosja, a z drugiej strony Stany Zjednoczone. Ciśnina Bosfor jako strategiczny punkt dla interesów rosyjskich wprost związana jest właśnie z tym bombardowaniem w Syrii i sprowadza się to wszystko do zachowania wpływów przez Rosję. Z punktu widzenia tego kraju jest to zrozumiałe. Z punktu widzenia, oczywiście trzeba się zapytać, kto zdestabilizował sytuację na Bliskim Wschodzie. Były to państwa zachodnie wraz ze Stanami Zjednoczonymi. To tylko dowodzi, czego tak naprawdę partia Korwin postuluje i to środowisko, i nasze środowisko postuluje od zawsze. Powinniśmy zadbać o rozwój naszej armii. My potrzebujemy mieć 100 żołnierzy gotowych iść w pole. Nie po to, żeby mieć tylko statystykę, jak jest 100 tysięcy żołnierzy, oczywiście. Dziękuję za reakcję. 100 tysięcy żołnierzy. Bo teraz to my mamy tak naprawdę Ministerstwo Obrony rozbudowane do granic możliwości i zamiast 100 tysięcy żołnierzy mamy kilkadziesiąt tysięcy urzędników. Tak? Proporcje bezwzględnie muszą się zmienić na korzyść armii.
Ale z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego, czy w Polsce, czy w Europie, no to jest abstrakcyjne, gdzieś tam dzieje się na Bliskim Wschodzie, ale tak naprawdę ma to wpływ na ceny ropy, na rozwój gospodarki, ma to wpływ też na sytuację międzynarodową. Jak się Polska powinna zachować, poseł Jacek Bogucki?
Polska na sytuację na Bliskim Wschodzie nie ma żadnego wpływu. No, trzeba sobie zdawać sprawę z naszego miejsca geograficznego i politycznego i siły militarnej, o której tu kolega mówił. Natomiast...
Ale widać, że NATO jest chyba w tej sytuacji bezradne.
Rosja, jaka jest, każdy widzi. Wspaniały naród, ze wspaniałą kulturą, zarządzany zawsze przez ludzi, którzy mają zapędy dyktatorskie, ale też naród, który oczekuje mocarstwowości. I to jest problem Rosji, ale na tym tle to, co robi Europa Zachodnia, która zwariowała na tle pseudowolności i pseudootwartości, to jest rzeczywiste zagrożenie dla Polski. A więc zresztą mój ojciec, który był żołnierzem państwa podziemnego i panie pośle, nigdy nikogo nie zamordował. Wprost przeciwnie, sam był ranny podczas próby odbicia z rąk KGB i UB swojego kolegi. Na tym skończył się jego udział w państwie podziemnym. Zawsze mówił, że Polska niestety ma tak trudne położenie geograficzne i dwóch niestety nieprzyjaciół po dwóch stronach swojego kraju, że jakbyśmy nie robili, to będzie nam bardzo trudno samodzielnie funkcjonować jako państwu silnemu w tych warunkach geograficzno-politycznych. No i to pokazuje choćby ostatnia sytuacja. Z jednej strony to, co dzieje się na Ukrainie, ogromne dla nas zagrożenie, a z drugiej strony ogromne zagrożenie polityką, liberalną polityką Unii Europejskiej i sprowadzaniem, wyrywaniem właściwie z korzeniami ludzi z Bliskiego Wschodu między innymi i próba ich wprowadzenia do Europy, zamiast pomóc im tam.
Wiadomo,
zamiast
że...
pomóc, żeby mogli w swoich domach, w swoich rodzinnych terenach żyć.
Przestać być wojna tam.
Wiadomo, że ta sytuacja będzie determinować.
A jeśli nie, to w środowiskach bliższych im i politycznie, i geograficznie w sąsiednich państwach.
Ale jedno zdanie o tym,
poseł Bołowski mówi, że nie mamy wpływu, nie mieliśmy wpływu. Oczywiście nasz kontyngent w Iraku, kiedy to się poważna destabilizacja tego regionu. Byliśmy, prezydent Francji powiedział, że straciliśmy okazję się wtedy siedzieć cicho i miał rację. I miał rację, bo ta inicjatywa i ta wojna i to setki tysięcy już ludzi, którzy zginęli, wywołana pretekstem była ta broń chemiczna, jawna głoszenie nieprawdy przez amerykańskich polityków, prezydenta, no sprawiły, że dzisiaj mamy tego skutki.
Przechodzimy...
Tak, ja bym jeszcze chciał się do tych zdań odnieść, no ale to trzeba powiedzieć, panie pośle, do pana posła z SLD się zwracam, to przecież Leszek Miller wysyłał nasze wojska, polskie wojska do Bliskiego Wschodu, uczestniczył w destabilizacji tego regionu. Ta destabilizacja po dziś dzień
rodzi
za zgodą
wszystkich frakcji politycznych.
No, wszystkich, nie wszystkich wysyłał. Oczywiście tam później Jarosław Kaczyński mówił, że to jest nasza wojna. Tymczasem my jesteśmy za mali, za maluczcy, żeby cokolwiek tam ugrać. Mało tego, jak uczy doświadczenie, jako państwo nie zyskaliśmy na niczym, wobec czego powinniśmy raczej iść kierunkiem państw Grupy Wyszehradzkiej i budować samodzielną politykę, rękę, a nie poddawać się dyktatowi państw Unii Europejskiej i Niemiec. No, niestety ta polityka, która była przez lata prowadzona, w moim przekonaniu zbankrutowała.
Zgadzam.
Przechodzimy do kolejnego wątku w naszej audycji. Obiecałem państwu porozmawianie o kolejnej kandydatce na premiera, kolejnej kobiecie. Tym razem Lewica zaproponowała Barbarę Nowacką jako przyszłego premiera. Mało tego, odezwał się dawno niewidziany i niepopierający dawno SLD, tak to nazwijmy, senator Włodzimierz Cimoszewicz. Oficjalnie udzielił jej swego poparcia. Jak panowie myślicie, uważacie, czy ta kandydatura może rzeczywiście doprowadzić do jakiegoś znaczącego zmiany układu sił na polskiej scenie politycznej? Jacek Bogucki?
A więcej nie wiem na jej temat.
Krzysztof Truskolaski.
Teraz generalnie i Platforma, i PiS wprowadziła taki trend, że premierem musi być kobieta. To i SLD poszło za tym. Może to jest mądre, ponieważ...
Zjednoczona Lewica.
Zjednoczona Lewica, okej. Okay. Ale kto stoi za Zjednoczoną Lewicą? Miller i Palikot. I oni będą tak naprawdę cały czas stali za tą partią. A pani Nowacka będzie tak samo jak pani Ogórek. Wystawiona tylko na pożarcie, a później tak naprawdę zobaczymy. Zobaczymy, czy to przyniesie pozytywne.
Włodzimierz Cimoszewicz chwalił, że ma kompetencje, że ma doświadczenie. Poseł Juniuszczyk, zgadza się pan?
Ja bliżej zgadzam się, nie znam bliżej panią Nowacką, ale to jest rzeczywiście, myślę, ona nie wygląda na osobę, która by dała się sterować i że tak pożreć, jak tylko.
Ale czy podołałaby zadanie?
Czy podołała? Nie, zobaczymy. To jest kwestia, ja uważam, że to jest wynik, że pani premier Kopacz, która jest lekarzem, rzadko się zdarza, że premierem zostaje, ale w tych stanach chorobowych państwa radzi sobie nie najgorzej. I chociaż ja też mam swoje zastrzeżenia i reakcja PiS-u, że wystawienie pani Szydło, to właśnie jest na to, że pani premier Kopacz sobie nie najgorzej radzi, mimo tak totalnej krytyki, tak totalnego...
Ale obie kandydatki ciepło się wypowiadały o Barbarze Nowackiej.
No bo inaczej, no cóż można powiedzieć o młodej osobie, przed którą przecież jest perspektywa. Na pewno Leszek Miller powiedział to i ja jestem przekonany, że w przyszłym roku przecież nie będzie już kandydował, więc w kwestii w SLD przywództwo jest otwarte. Jeżeli ona będzie się tak dalej zachowywała, a robi dobre wrażenie, no jest, przychodzi czas 40-latków. To jest pokoleniowa zmiana i bardzo dobrze, że bo Lewica jest potrzebna i to zakleszczenie popisowskie jest krajowi nie na
korzyść. Szczepan Barszczewski-Korwin uśmiechnął się. Rozumiem, że to ze względu na to pokolenie 40-latków, o którym poseł Czekwin powiedział.
No tak, ja mam 41 lat i faktycznie dziękuję panie pośle za rekomendację. Dobrze, że kobiety oczywiście w polityce są, ale warto się zastanowić, czy w tym wszystkim tak naprawdę ważne jest to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, bo w moim przekonaniu nie. Najważniejsze są kompetencje i to, co określony kandydat aspirujący do tego czy innego zadania, funkcji nadaje się do pełnienia określonej roli. Przykład obecnej premier Kopacz no, nie jest zbyt chlubny. Mam pewne obawy co do tego, co do tych możliwości z kolei pani Beaty Szydło. No i pani Nowacka, raczej nie wiadomo, zresztą sam pan poseł nawet powiedział, reprezentujący jakby to ugrupowanie, że jej specjalnie nie zna. Mi się marzy, ale to tylko jest na razie marzenie, że tym kandydatem na premiera, a na pewno byłby dużo lepszym kandydatem na premiera, poseł Przemysław Wipler, który jest nie dość, że bardzo dobrze wykształcony, ma doświadczenie w...
Rozumiem, że to oficjalnie rekomendacja.
Ja bym chciał, to jest moje życzenie. To jest moje życzenie.
Doświadczenie. To
jest człowiek, który ma duże doświadczenie we współpracy z gospodarczej. Pan sobie może dworować, oczywiście. Zaraz wyciągniemy Jarosława Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza i będzie... Dobrze, ale już pan przerywa troszeczkę więcej jakiejś ogłady kultury, bym apelował. Człowiek, który też pracował w Ministerstwie Gospodarki, dobry prawnik, tak? Także tutaj w kontekście zarządzania, kierowania państwem, jednocześnie tematów, które się pojawiają przy tej funkcji, jest to ogromny walor, a za nim stoi jeszcze zespół ludzi, który... już tworzy pewną inicjatywę w postaci dobrego rządu na bazie partii.
Wywołał pan kwestię zarządzania i pojawił się ciekawy pomysł PiS-u. Otóż PiS chce stworzyć województwo środkowo-pomorskie. To jeden z głównych celów partii, poinformował w Koszalinie Jarosław Kaczyński. Włodarze Słupska z nowym województwem wiążą pewne nadzieje. To dobry pomysł, czy to tylko przedwyborczy trik na pozyskanie elektoratu? Jacek Bogucki.
Oczywiście, że dobry pomysł, bo ja samorządowcem jestem od ładnych paru lat. Wtedy, kiedy tworzyły się, też byłem w samorządach, tworzyły się województwa i po prostu podzielono tereny, które nie bardzo mają ze sobą, połączono tereny, które nie bardzo mają związki historyczne, geograficzne i to województwo naturalnie powinno było wtedy tam powstać i to jest powód tego pomysłu.
No, zdaniem
natomiast na naszej ziemi,
z
dziedzinie
sprawdzić.
Samorządowej dzisiaj stała się kolejna. Kolejna rzecz, radni Prawa i Sprawiedliwości w powiecie ziemskim białostockim złożyli wniosek o odwołanie starosty w związku z tragiczną, a jednocześnie skandalicznym sytuacją szpitala w Łapach, jednocześnie skandalicznym zarządzaniem przez organ właścicielski, ale także ja do tego dodałem, że miałem z panem starostą wątpliwą przyjemność spotkania wtedy, kiedy rolnicy protestowali pod urzędem marszałkowskim w sprawie szkód łowieckich. Także pan starosta
czy Nowoczesna jest za nowym podziałem administracyjnym w kraju?
Szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość myśli, że już wygrało te wybory, ale to wyborcy pokażą, czy tak będzie. Ja mam osobiście nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządziło naszym państwem po 25 października. Panie pośle, jest demokracja, w każdym razie
byłoby to jedno i to samo,
dogadywać. Chciałbym zauważyć, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało zmienić układ administracyjny, układ województw w Polsce, to tylko po to, aby odzyskać władzę w sejmikach, tak? To wtedy będzie trzeba zrobić nowe wybory samorządowe, jeżeli chodzi o
nie
sejmiki
pan prawa samorządowego.
Wojewódzkie.
Wybory przeprowadza się tylko w tych samorządach, w których następuje podział lub połączenie. Ponowne.
Szczepan Waszczewski. Korwin.
Jako partia Korwin jesteśmy przeciwni sztucznemu kreowaniu stanowisk pracy, bo niewątpliwie powstanie nowego województwa będzie pociągało za sobą nie mniej, nie więcej tylko nowe urzędy, nowe etaty i niestety bezproduktywne, bo w administracji publicznej
te... No, ale w takim mieście jak Słupsk, to mieszkańcy sami przyznają w sądzie, którą dziennikarze robili, że to by były właśnie nowe miejsca pracy, które oni stracili po utracie województwa.
Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że te miejsca pracy, jeszcze raz, nie generują miejsc pracy, nie generują rozwoju państwa. Przez utworzenie stanowisk pracy w administracji publicznej doprowadzamy do zlikwidowania. No, jest taka statystyka nawet prowadzona przez ekonomistów. Jedno miejsce w administracji publicznej, utrata dwóch stanowisk pracy w gospodarce, tak? I teraz jako partia Korwin my jesteśmy za przekazaniem jak największych kompetencji do najniższych szczebli samorządu, tutaj do gminy. I w moim przekonaniu to właśnie gminy powinny odgrywać największą rolę. Faktem jest, że te gminy powinny być większe i o większych kompetencjach nie dotychczas. Ale nie powinno być problemem, czy samorząd województwa taki, czy siaki, bo te samorządy województwa, na przykładzie chociażby województwa podlaskiego, pokazują, że w swojej roli się nie sprawdzają.
Oczywiście na miesiąc przed wyborami to jest wyborcze hasło. Ja już trochę z obawą słuchałem posła Bogucki'ego, że powie, żeby w Wysokim Mazowieckim na przykład województwo utworzyć, skąd pochodzi.
Jeszcze troszkę poczekamy.
Każdy może oczywiście powiedzieć, bo każde miasto, które utraciło status województwa w naszym województwie, i Łomża, i Suwałki, na pewno utraciło, to była. No ale na dzisiaj, to jeżeli w ogóle...
Ale był pomysł SLD powrotu do 40
powiatach,
województw.
Tak, jeżeli w ogóle poważnie myśleć, to nad reformą samorządową, to nad podziałami i na spokojnie, a nie na miesiąc przed wyborami, to oczywiście, to oczywiste.
Dziękuję.
Ale to nasz pomysł nie z dzisiaj, przecież myśmy go zgłaszali już znacznie, znacznie wcześniej.
Dziękuję za udział w programie. Ocenę pozostawiamy oczywiście wyborcom. Wybory już 25 października. Dzisiaj gośćmi Polskiego Radia Białystok byli Jacek Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość, Eugeniusz Czekwin, Sojusz Lewicy Demokratycznej, dziękuję. Szczepan Barszczewski, Partia Korwin, dziękuję. I Krzysztof Truskolaski, Nowoczesna.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, mówi Marcin Tomkiel.